Witam serdecznie wszystkich. Cieszę się, że mogę z tej strony spojrzeć na to. Dzielimy się Bożym Słowem. Po co? Po to, żeby się zachować jak należy. Prawda? Już było czytane Boże Słowo, kiedy psalmista mówi, jak zachowa się młodzieniec czystości swoje życie. Jak? Kiedy zachowa się według Słowa Twego. To dotyczy wszystkich, nie tylko młodzieży, nie tylko tych najmłodszych, ale wszystkich nas, wszystkich, którzy poważnie traktują Boże Słowo. To jest istota rzeczy. Jak mówiłem już zeszły raz, głównym celem Bożym jest uratować człowieka od zguby wiecznej i wiecznego potępienia. To jest głównym celem Bożym. Od początku, kiedy człowiek stracił kontakt z Bogiem, kiedy został wypędzony z raju, Pan Bóg już wcześniej przemyślał ofiarę swojego Syna, jak Piotr pisze w swoim liście, przed założeniem świata już Pan Jezus był przewidziany. W Bożym planie to wszystko było uwidocznione. I celem Bożym jest uratować człowieka od zguby wiecznej i wiecznego potępienia. I to, co czytamy, to Boże Słowo służyć ma temu, żeby nas zachować. Pierwszy posłany jest do tych, którzy Boga nie znają, żyją według modły tego świata, aby skierować ich serca i myśli ku Bogu. Rozmawiamy z wieloma ludźmi, prawda? Mamy przyjaciół, ludzi w świecie, rozmawiamy, ale Pan Bóg dla nich nie ma żadnego znaczenia. Nie ma żadnego znaczenia. I to jest tragedia, kiedy rozmawiamy z ludźmi, przecież chrześcijanie, Polacy przecież 99% to chrześcijanie. A nie chcą mówić o Bogu, nie chcą. Bóg świata tego zaślepi umysły, aby nie świeciła im światłość Ewangelii Chrystusowej. To, że dzisiaj siedzisz tu, słuchasz Bożego Słowa, to jest Boża łaska. Dziękuj Panu Bogu za to, że masz takie pragnienie, że masz taką chęć, żeby spotkać się w społeczności Bożych dzieci, Bożego ludu, że możesz wspólnie razem wysłuchać Bożego Słowa. Chociaż każdy z nas może czytać Boże Słowo w domu, nikt mu nie przeszkadza. Jest jedna przeszkoda. Świat. Mamy dwie propozycje. Albo być, oglądać to, co nam świat serwuje, albo skupić się na ustu Pana Jezusa. Ale głównym celem, tak jak mówię, kiedy Pan Bóg posyła Mojżesza do Egiptu, to jest przekaz skierowany do Faraona. Wypuść syna mego, aby mi służył. Wypuść syna mego, aby mi służył. Głównym celem, widzicie, jest, aby człowieka przywieźć do tego, żeby te relacje z Bogiem człowiek miał znowu właściwe. Tego Bóg pragnie. To jest Boże pragnienie. Cała Biblia o tym mówi. Tu nie możemy kwestionować i podważać autorytet Bożego Słowa. Taka jest Boża prawda. Możemy powiedzieć, a czemu nie skutkuje u mnie? To czyja wina? Nasza. Przecież w środowe rozważamy, na początku Boga było Słowo, a Bogiem było ono Słowo. Czy to Słowo nie może skutkować w moim, twoim sercu? To jest żywy Bóg. To nie jest martwa litera. Pan Jezus mówi, słowa, które do was mówiłem, są duch i żywot. To jest przesłanie skierowane do zgubionego człowieka. Ale bez Bożej woli, bez Bożego ingerencji w życie człowieka, to my są martwi jak ta przyroda. Cała zima przyroda martwa była, ale kiedy trochę się ociepliło, to co? Widzimy, wszystko zaczyna się rozwijać. Tak, kiedy pozwolisz, aby Bóg zadziałał w twoje serce, aby Słowo Boże znalazło miejsce w twoim sercu, ono zaczyna tak samo funkcjonować, jak ta przyroda na dworze. ale my nie pozwalamy Bożemu Słowu, żeby znalazło miejsce w naszych sercach. I to jest tragedia. To jest główny problem ludzi. Dzisiaj ludzie słuchają różnych głosów i co z tego? Jednym uchem wejdzie, drugim wyleci. Wyjdzie z tego miejsca, nie wie, co było mówione. To jest tragedia, kochani. Mamy pielęgnować. Pan Jezus mówi, że posiane było ziarno, ale co? Przyleciały ptaki i co? Pozbierały. Ptaki pozbierały, wydziobały. Szatan przyjdzie i wydziobał ziarno z twojego serca, aby ono nie przyniosło pożytku. Ale dobry rolnik dba o to, aby to ziarno, które zasiane było, na uprawioną rolę zabezpieczył, przykrył, prawda, to. Różnymi sposobami, są sposoby w rolnictwie, żeby to ziarno przykryć i zabezpieczyć, żeby ptaki nie wyzbierały. I naszą rzeczą jest, aby to, co wchodzi w nasze uszy, do naszego serca, żebyśmy starali się to zabezpieczyć, żeby te ptaki nie wybrały z naszego życia. Chciałem podzielić się Bożym Słowem z listu Hebrajczyków 12 rozdziału. Słowo to skierowane jest, tak jak tamto, które czytaliśmy z psalmu 119, do ludzi wierzących. Przypomina tu w tym fragmencie, kiedy czytaliśmy wcześniej, czytamy rozdział 11, pokazuje bohaterów wiary. Jak ludzie, bohaterowie wiary, przeszli przez swoje życie bardzo w trudnych warunkach. Bardzo w trudnych warunkach. Nikt z nas by sobie nie życzył, kochany, ja bym nikomu nie życzył, żebyśmy tak chociaż odrobinę musieli tego skosztować. My dzisiaj żyjemy jak w cieplarni, wiecie. Jak w cieplarni. Ciepełko, wszystko, wilgotność, jest wszystko jak trzeba. A my? Kiedy ten fragment zakończy się, mówi tak, ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. I celem moim, i może być waszym, dokąd zmierzamy, jakie jest pragnienie każdego z nas, dokąd chcemy dojść. Boże Słowo powiada, cel wiary, zbawienie duszy, cel wiary. To nie jest bezcelowe, wiecie, takie, idziemy nie wiadomo dokąd. Nie. Wiara ma swój cel. Ma swoje wymagania, ma swoje też przekazania i przepisy. I chciałbym podzielić się, będziemy czytać od pierwszego wersetu. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł po prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzenia. Może na razie zatrzymamy się na tym miejscu. Kto nam przeszkadza? Co nas usidla? I tutaj autor wymienia. Złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nam utrudnia i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami. Grzech ogranicza nas, obezwładnia nas. Pan Bóg do Kaina powiedział, grzech czyha u drzwi, kusi cię. Zobaczmy, niewidoczny. Tak jak wirus grypy atakuje ludzi, prawda? Czy go widać? Nie, ale oglądamy, jak ludzie, prawda, kichają i w ogóle chusteczką przy nosie, tak? Tak działa. I grzech jest też niewidoczny. Nie można pokazać, o, to jest to. Nie. To jest niewidoczna rzecz, która ma wpływ na naszą postawę, na nasze zachowanie, na to, jakie my decyzje będziemy podejmować. Kiedy my sami się rządzimy, kiedy my powiadamy, no ja tu tam jestem najważniejszy i wszystko inne się nie liczy. Co nie jest tak? Paweł powiada, nie żyję ja. Skoro nie żyjesz ty, to nie możesz podejmować decyzji. Paweł w drugim miejscu powiada, a ty, który Duch Boży prowadzi, są Bożymi dziećmi. Nie żyje według modły tego świata, nie chodzi według swoich myślenia, ale pozwala się kierować Bożemu Duchowi. Bo w innym przypadku my jesteśmy, tak jak powiada Boże Słowo, jak owce błądzące, bez pasterza. Chodzimy nie wiadomo dokąd, żyjemy nie wiadomo po co i dlaczego. I dlatego jest potrzebna dyscyplina. Posłuszne dzieci słuchają ojca, pozwolą się dyscyplinować i prowadzić w swoim życiu. Grzech usidla nas. Biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami. Ale czy wystartowałeś? Czy się zapisałeś do biegu? Może jesteś kibicem? Kiedy patrzymy na stadiony, to jest 20 parę graczy, a kibiców nieraz 100 tysięcy. 100 tysięcy kibiców, a 24 graczy na zawodników gra na stadionie. Ale kibic najlepiej wie, jak powinno się kopać piłkę, jak to zrobić, żeby strzelić do bramy, prawda? No to mówi, to idź na boisko, pokaż się, to się robi. I tak samo możemy znaleźć się w takiej formie. Możemy krytykować wszystko i wszystkich, prawda? Ale diabłu o to chodzi, żebyśmy odwrócili uwagę od siebie, a zwrócili na nich, że inni są może trochę gorsi ode mnie. A tutaj mamy zwrócić uwagę na Pana Jezusa Chrystusa. Nasz wzrok ma być skierowany na Niego. Wtedy, kiedy my przechodzimy próby i doświadczenia, kiedy ten grzech i ciężar próbuje nas obezwładnić na tej ziemi, po to, abyśmy mogli biec. Mój wnuk wczoraj był na wyścigach, widziałem, z plecakiem siadł, ale z plecakiem na pewno nie biegł. Bo się nie da, prawda? Żeby uzyskać dobry czas, to trzeba wszystko ze siebie zrzucić, potem może wybiec. I tak samo w życiu duchowym. Musimy zrezygnować, zrzucić ze siebie te wszystkie rzeczy, które nas obarczają, zniewalają. Nie pozwalają nam właściwie, prawda, zachować się w tym biegu. Próbują nas uziemić. Pan Bóg chce nas pociągnąć do góry, ale ciało, jak Paweł pisze, ciągnie nas do dołu. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, na Niego mamy zwrócić nasze oczy. To jest jedyny wzór, nie człowiek taki czy inny, ale jedynym wzorem do naśladowania. I wtedy, kiedy jest nam ciężko, trudno, przygnębieni, poranieni i sponiewierani, możemy patrzeć na Jezusa Chrystusa. On, patrząc na Niego, możemy czerpać z Jego moc ku temu, abyśmy mogli właściwie się zachować i właściwie biec. Tak jak ukąszony Izraelita na Egiptu musiał spojrzeć na węża miedzianego, aby odzyskać zdrowie. Ten wąż miedziany nie był dla zdrowych ludzi, ale był dla chorych. I tak samo patrzenie na krzyż to też jest dla grzeszników. Pan Jezus mówi, przyszłym wzywać grzeszników do upamiętania. Nie potrzebują zdrowi lekarza, ale ci, którzy się źle mają. Jeżeli w swoim życiu jest przegrany, nie masz celu, widoku, żeby coś osiągnąć, nie tylko tyle w fizycznym swoim życiu, bo biedny człowiek zbiera grosz do grosza i się cieszy, że już może sobie coś kupić, prawda? A bogaty wszystko ma i w końcu popełnia samobójstwo, bo nie widzi sensu życia. Nie ma potrzeby żyć, bo po co? Wszystko kosztował, wszystko widział, wszystko jadł, wszędzie był. Nie ma po co żyć. To jest tragedia. Człowiek bez Boga to jest, że tak powiem, marna istota, nie mająca żadnej perspektywy życia, patrząc do przodu. Ale my mamy patrzeć, bo to słowo jest skierowane do wierzących ludzi. Patrząc na Jezusa, kim On jest dla Ciebie? Kim? Czy tylko Zbawicielem ludzi wszystkich, a nie Twoich? Jak to się ma? Jakie relacje są między Tobą a osobą Jezusa? Jak ono wygląda? Czy pielęgnujesz? Czytaliśmy w zeszły raz, kiedy usługiwałem, Paweł pisze, że zaręczył nas z jednym, prawda, mężem. Pokazuje to bliskie relacje, ale ta Panna się teraz ma zachować jak należy. I my jako Boże dzieci jesteśmy zobligowani, aby patrząc na Jezusa, pozwolić się Jemu prowadzić przez nasze życie. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzenia. Kiedy my tu siedzimy, wszystko nam sprzyja, słonko świeci, jesteśmy zdrowi, najedzeni, to nie mamy problemu, prawda? Ale kiedy znajdziemy się osamotnieni na łożu cierpienia, to wtedy dopiero jest dla nas potrzeba osoba taka bliska, która nie tylko chce, ale może pomóc. Bo my jako ludzie możemy współczuć drugiemu człowiekowi, ale nic ponadto nie jesteśmy w stanie zrobić. Możemy przyjść, możemy współczuć, możemy się modlić za kogoś, ale nic ponadto nie jesteśmy w stanie zrobić. Ale Pan Jezus ma moc, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi, aby móc użyć tej mocy, by podźwignąć tego strapionego, przygnębionego człowieka, który leży na łożu niemocy. I kiedy nasze oczy skierujemy na Pana Jezusa i popatrzymy, jak On musiał przejść przez swoje życie, nie dlatego, że On zawinił, ale On zniósł to wszystko dla mnie i dla Ciebie. Po to, żeby Ciebie zbawić, po to, żeby mnie uratować, po to przyszedł na ziemię Bóg w ciele ludzkim, pozwolił zrobić ze sobą wszystko, co w Bożym planie było zaplanowane, po to, żeby nas odkupić i nas uratować. Ale jedna rzecz ważna, czy ja, Ty skorzystam z tego. Czy ja, Ty, kochany bracie, siostro, przyjacielu, czy chcesz skorzystać z tej oferty, którą Bóg w Panu Jezusie darował wszystkim ludziom? Możemy lekkomyślnie potraktować sprawę, to nas nie dotyczy, to mnie nie dotyczy, prawda? Albo jeszcze inaczej. I to jest tragedia człowieka, nie tylko ludzi, mówimy o nas, o wierzących ludziach, bo to słowo jest skierowane do wierzących ludzi. Apostoł Paweł do Tesaloniczan pisze coś takiego. A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście, nie jako słowo ludzkie, ale jak jest prawdziwie, jako Słowo Boże, które też was wierzących skutecznie działa. Taka była diagnoza apostoła Pawła skierowana do zboru w Tesaloniczan. Słowo nieludzkie, to słowo, które my słyszymy, czytaje tu ktokolwiek by czytał. To jest Boże Słowo. Jeżeli my tak traktujemy, przyjmujemy to, co tutaj apostoł Paweł pisze odnośnie do Tesaloniczan, nie jako słowo ludzkie, ale jak jest prawdziwe, jako Słowo Boże, które też was wierzących skutecznie działa. I teraz pytanie, czy Słowo Boże skutecznie działa we mnie? Musimy sobie postawić takie pytanie. Jak ono wygląda? Jak my je przyjmujemy? Możemy, jako do ludzie słabi, chorzy, pójdziemy do lekarza, lekarz postawi diagnozę, wypisze nam lekarstwo, my kupimy, położymy na nocnej szafce i mówimy, że ten lek nam nie pomaga, bo go nigdy żeśmy nie zażyli. Albo nie zażyli tak, jak lekarz przypisał. I to się ma z Bożym Słowem. Jeżeli my tylko przejmujemy do uszu naszych, a nie przyjmujemy to do naszego serca, to ono nie skutkuje, nie przyniesie żadnego pożytku. I nam się znudzi. Wielu ludzi było tu wśród nas i ich nie ma. Dlatego, że to słuchanie ciągle tego samego, to ich znudziło. Ale kiedy zaczynasz w swoim prywatnym życiu korzystać z tego, bo przychodzą na ciebie różne sprawy i ty szukasz odpowiedzi i pomocy w Bożym Słowie. Tak, ja w Bożym Słowie znajdowałem i znajduję po dzisiejszy dzień odpowiedź. Nie muszę szukać, wiecie. Pan Bóg mi, że tak powiem, tak jak lekarz podstawia, prawda, gotowy lek do zażycia. Jeżeli traktujemy poważnie Pana Boga i samych siebie, to przecież głównie chodzi o nasze uratowanie. To nie chodzi, do jakiej społeczności ty należysz, czy dobrze się czujesz, czy się źle czujesz. To nie o to chodzi. Chodzi o to, czy to Boże Słowo skutkuje w moim życiu, w moim prywatnym życiu, w moim domu, w moim sercu. Bo jeżeli ono mnie nie pomaga, to jak ja będę kogoś zachęcał, żeby ktoś ten, prawda, korzystał z tego? To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Sam skorzystasz i to, co Paweł pisał tu do Tesaloniczan. Przyjęliście nie jako słowo ludzkie, ale jako słowo Boże. A to słowo Boże skutecznie was wierzące działa. I możemy sobie teraz odpowiedzieć, czy we mnie ono działa, czy nie działa. To nie jest w gestii pastora czy zwiastującego. Każdy z nas indywidualnie, na własny rachunek i na własną odpowiedzialność musi sobie odpowiedzieć to. Po co ja przychodzę? Po co ja czytam Boże Słowo? Po co? Jaki jest sens i cel? Przecież tyle jest ciekawszych rzeczy, to można sobie pozwolić na tamte rzeczy, a to, prawda, staje się. Tak. Pan Jezus do Żydów powiedział swego czasu, bo Słowo moje nie ma do was przystępu. Przecież słyszeli Boże Słowo, mieli zakon, mieli proroków, mieli wszystko. Ale Pan Jezus, kiedy przyszedł do nich, to co? To oni go nie przyjęli. Kiedy Pan Jezus do nich mówi, to chcieli go zabić, bo przecież nie za to, co robił, tylko za to, za kogo się podawał. Pan Jezus mówi, słowo moje nie ma do was przystępu. Może i my znajdujemy się w takiej pozycji, że Słowo Boże nie ma do mnie dostępu. Ale to od kogo zależy? Czy od pastora, czy od zwiastującego? Nie, od ciebie. Jeżeli przyjdziesz, posłuchasz i idziesz, to żaden pożytek. Pan Jezus swego czasu do Żydów powiada, szukacie mnie nie dlatego, żeście widzieli cuda, ale żeście jedli chleb i byli nasyceni. Ludzie szukają w różnym celu. Jedni potrzebują zbawienia, mają przegrane życie, są na błędnej drodze. Kiedy tutaj Bogdan mówi o swojej młodości, ja mogę powiedzieć, że też w młodości, mając 13 lat, miałem kolegę 15 lat, wiecie co umyślił? Zabawić się w rusznikarstwo. Prochu w Świnoujściu to było tyle, wiecie. To my z rurki od wody zrobili sobie. I Janek, prawda, chciał strzelić. Jak strzelił, to znalazł się odłamek pod okiem, a widzicie, tu jest ślad. 6 lat odłamek nosiłem pod okiem. Tak to wygląda towarzystwo świeckich ludzi. A gdzie by Grzesiek był, gdyby swoimi kolegami funkcjonował? Ani rodzina, ani on, kto wie, gdzie by był. To Boża łaska, kochani. To Boża łaska, że nas przygarnęła. Nie bądźmy lekkomyślni i w tym liście nie będę całego rozdziału czytał, ale tutaj jest zapisane. Nie bądź lekkomyślny jak Ezaw, który za jedną miskę soczewicy sprzedał swoje pierworodztwo. Ty możesz sprzedać swoje dziedzictwo. Bo my nie mamy pierworodztwa, ale mamy dziedzictwo, prawda? Kiedy staliśmy się Bożymi dziećmi, to jesteśmy dziedzicami. Ale szatan przychodzi z ofertą i może to zostaw na później, a ja tobie tu coś oferuję. Możemy to zrobić. To leży w naszej gestii. Decyzja należy do nas, po naszej stronie. I Bóg ostrzega nas w tym fragmencie tu, o którym czytaliśmy. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciwko grzechowi i zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza, bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. W starym tłumaczeniu było jeszcze bękartami. A bękart to taki, który nie ma ojca. Nie ma ojca. Żyje sobie, wiecie, jak ulica dyktuje, jak ludzie dyktują, tak ludzie mogą żyć. Ale jeżeli należysz do Bożej rodziny, jeżeli mówisz, że jesteś Bożym dzieckiem, to Boże wychowanie dyscyplinuje nas. My nie możemy sobie pozwolić, tak jak w świecie, prawda, mogę chodzić dokąd chcę, przyjść do domu, kiedy chcę, prawda? Ja też tak myślałem, wiecie, nie mogłem się doczekać, kiedy będę miał 18 lat, no wtedy sobie, wiecie, i do kina pójdę dla dorosłych i wszędzie mogę sobie iść. Bo rodzice co mi mogą zabronić, nie? Przecież jestem dorosły. Ale kiedy człowiek patrzy, że za to wszystko będzie musiał być, ponieść konsekwencje, to zaczyna inaczej patrzeć, inaczej. I tak samo jako Boże dzieci, my są nęceni tymi rzeczami, ale zdajmy sobie sprawę, że to jest zagrożenie dla naszego życia. To jest niebezpieczne dla naszego życia. A przecież Pan Bóg chce nas ocalić od przyszłego gniewu. Ocalić, uratować, aby nas wprowadzić do wiecznej chwały swojej. To dzięki Panu Jezusowi, dzięki temu, że Duch Święty dzisiaj pracuje, żyje wśród nas, pomaga, otwiera zmysły, to Boże Słowo staje się pokarmem, jak czytaliśmy w psalmie. Pokarm, to Słowo Boże jest pokarm, ale dla wierzących ludzi. A dla niewierzących to ono nie przydaje się na nas, na nic. Przecież mamy wiele mądrych ludzi w kościołach, teologów, doktorów prawa teologicznego i oni nie wierzą. Ale Pan Jezus swego czasu dziękował. Dziękuję Ci, Ojcze, że zakryłeś przed mądrymi, roztropnymi, a objawiłeś się prostaczką. Prostaczkowie, usłyszawszy, uwierzyli, a mądrzy tego świata filozofii swojej nie przyjmują to, co Bóg oferuje. Pozwólmy, aby Bóg nas dyscyplinował i wychowywał. Ponadto szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali, czy niedaleko więcej winniśmy poddać się ojcu duchów, aby żyć? Tamci bowiem karcili nas według swego uznania na krótki czas. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje owoc błogi sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie, i prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Taka jest zachęta Bożego Słowa. Taka jest, że tak powiem, taka motywacja ku temu, żeby być zdrowym duchowo, to musimy się pozwolić dyscyplinować i stosować zalecenia, jakie Pan Jezus nam daje, każdemu. Wszyscy, którzy tu siedzą, to wszyscy mają dostęp do źródła nie tylko wiedzy, ale i mocy. Każdy z nas. My nie musimy szukać pośredników w ludziach, żeby ktoś pośredniczył między nami a Chrystusem. Każdy z nas. Poprzez tą Bożą Księgę w swoim własnym domu może mieć osobistą społeczność z Panem Jezusem Chrystusem. Ale czy my chcemy tego? Uważamy, że sobie sami poradzimy jakoś. Może. Macie prawo. Mając wolną wolę, możesz czynić, co chcesz. Ale tak jak mówi w przypowieściach Salomona o młodzieńcach. Korzystaj z tego, co pragną Twoje oczy, ale wiedz, że za to wszystko Bóg pozwie Cię na sąd. I wtedy stracisz ochotę do wielu rzeczy. Kiedy wiesz, że staniesz przed Bożym Trybunałem, a Pan Bóg wszystko wie, tam w księdze wszystko zapisane, od urodzenia cielesnego aż do końca. Ale Pan Jezus przyszedł, aby wymazać dług. Wymazać dług. Ten weksel, który zwracał się przeciwko nam ze swoimi wymogami, Pan Jezus przybił do krzyża. Czyste, konto czyste. Z chwilą przyjęcia Pana Jezusa jako swego Zbawiciela. To nie znaczy, że teraz możemy sobie pozwolić, abyśmy żyli jak chcemy. Jeżeli zależy nam, abyśmy osiągnęli to, co Bóg przygotował dla nas, to chciejmy się zastosować do tego, co czytaliśmy. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obok świadków, złożywszy z siebie ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami. Apostoł Paweł do Filipian powiada: zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Łatwo się czyta, ale to było słowa apostoła Pawła. Czy chcesz się pod tym podpisać? To odpowiedź jest w sercu każdego z nas. Czy chcesz się pod tym podpisać? Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Tak, będziemy mieli przeciwności. I kiedy byśmy przeczytali wcześniejszy rozdział i ten tutaj opisuje, jakie trudności i przeszkody będziemy mieli na drodze naszego życia, bo diabłu zależy nie na świecie, tylko na nas, żeby nas prowadzić do ruiny. Tak jak przyszedł do Pana Jezusa, przyszedł z ofertą, prawda? To myślimy, że co, my są poza zasięgiem Jego działania? Nie. Piotr apostoł świadomy rzeczy powiada: jak lew ryczący obchodzi, szukając kogo by pochłonąć. Jak lew ryczący szuka kogo by pochłonąć. Ale będąc w mocnej wierze, dajcie odpór złemu. Ale dać odpór złemu możemy tylko mocą Bożego Słowa. Ja już mówiłem, przyszedł kiedyś w odwiedziny do mnie i Pan Jezus stawił się za mną i przepędził nieprzyjaciela. Ale oferta do każdego z nas jest aktualna do samej śmierci, pamiętajmy. Będzie towarzyszył nam po wszystkie dni naszego życia, aż kiedy oddamy ostatni oddech. Ale mamy potężnego obrońcę, Pana Jezusa Chrystusa, który chroni, nie darmo zapłacił za nas tak wysoką cenę, żeby nas teraz zostawić. Ale od nas zależy, czy my z tej oferty korzystamy, czy my prosimy: Panie, pomóż. Panie, pomóż, nie potrafię, nie mogę. Czy możemy to zrobić? Możemy. Nikt za nas nie zrobi, pamiętajcie. Możemy się cieszyć, kiedy jesteśmy, powiedzmy, na fali. Możemy cieszyć się, dziękować Panu Jezusowi. Ale kiedy jesteśmy w trudnej sytuacji, mamy powód, żeby szukać i wołać do Niego. W dniu niedoli wzywaj mnie, ja Ciebie wyrwię, a Ty mnie uwielbisz. A Ty mnie uwielbisz. Czego Bóg czeka od nas? Uwielbienia, dziękczynienia. My nic więcej nie możemy przyjąć. Pan Bóg od nas więcej niczego nie wymaga. Abyśmy w gronie, czy w domu, czy w gronie dzieci Bożych podziękowali: Panie, dziękuję, że mnie zbawiłeś. Czy to jest takie trudne? To ja się pytam, to czemu nie mówicie? Spróbujcie sobie odpowiedzieć. Kto wam przeszkadza? Może nie jesteś zbawiony, to nie możesz podziękować. Ale jeżeli jesteś zbawiony, to możesz w gronie tu braci się odpowiedzieć: Panie, dziękuję, że mnie zbawiłeś. Możesz to powiedzieć? A jeżeli nie mówisz, to co? Niemowa jesteś? Diabeł zamknął ci usta? Pan Bóg chce dziękczynienia, uwielbienia. Kto składa mi dziękczynienie, czci mnie. Takie jest Boże oczekiwanie z naszej strony. Kto dziękczynienie mi składa, czci mnie. Chcesz uczcić Pana Jezusa? to podziękuj Mu. Dziękuję, że jestem dzisiaj w zgromadzeniu, że mogę słyszeć Twoje słowo, że mówisz do mnie po to, żeby mnie uratować od śmierci wiecznej, wiecznego potępienia. Dzięki Ci za to, Panie. Amen.
Ostatnio do modlitwy, bo dziękujemy Panu za naszą społeczność, za jego napomnienie.